można przetłumaczyć jako pokolenia, ale to słowo ma bardzo wiele znaczeń, jak jest napisane w Targu Monkelos, że to są dzieje, nie tylko opisane jego losy, ale dzieje jego dobrych czynów. Tak jest napisane w Targu Monkelos. Dzieje jego dobrych czynów. Abraham ibn Ezra napisał historia. Oto historia Noacha. Jest powiedziane Ish Tzadik Tamim. Człowiek, czyli człowiek sprawiedliwy i doskonały. Tymi samymi słowami jest określony Jakow, syn Itzhaka, wnuk Abrahama. Kilka paraszy dalej, w ten sam sposób jest nazwany Jakow. I jest powiedziane, że jest nauczanie o Noachu i o tych dziejach jego na jego hańbę. Innymi słowy jest powiedziane, on jest tak nazwany, ale gdyby żył za czasów Abrahama, nikt by na niego nie zwrócił uwagi. I teraz nauczyciele w Izraelu powiedzieli, że to jest niesprawiedliwe, że można na jego hańbę te określenia tłumaczyć, dlatego że co stoi na przeszkodzie, żeby uznać te słowa, które czytamy w Torze, za prawdziwe i rzeczywiście opisujące jego postać. I to przypomina postawę ludzi, czy człowieka wobec drugiego człowieka, czy ludzi wobec jakiegoś człowieka. Mówi się, owszem, no to jest taki tam człowiek, nie? Ale w porównaniu z tym, no to nie, no to jest w ogóle wysiada gość, nie? To co on, kto to jest w ogóle, co on tam wie? Tu mamy człowieka, to jest wybitna postać. Tak? I teraz właśnie sprzeciwiają się nauczyciele takiemu postrzeganiu ludzi i mówią, jeśli tu jest napisane, że był sprawiedliwy i prawym człowiekiem, to takim był rzeczywiście. Zdruzgotany był tym, co widział w swoim pokoleniu. Nieprawdopodobne zdziczenie ludzi, ich wulgarność jest przez Midrasze opisywana, jest po prostu włosy na głowie stają. Coś niebywałego było, że Tora mówi, cała ziemia była popsuta. Zwierzęta, ludzie, wszyscy po prostu popsuci do szpiku kości. I jego to, on był tym przerażony. Tora o nim mówi, że dopiero jak miał 500 lat, to się zdecydował na to, żeby mieć dzieci. Obawiał się bardzo złego, negatywnego wpływu pokolenia, w którym żył, na swoje dzieci. A i tak, jak czytamy o Hamie, to negatywne, destrukcyjny wpływ tego pokolenia na Hama i jego żonę, szczególnie na tę część jego dzieci jest zwrócona uwaga, że jednak okazał się negatywny, niszczący. Sam właśnie był człowiekiem prawym. Jak Tora mówi, doskonałym był w swoim myśleniu, w swoim postępowaniu. Kiedy otrzymał polecenie zbudowania arki, jest powiedziane tak, że inny człowiek na jego miejscu zareagowałby w ten sposób, ale to jest niemożliwe. Jak ja mogę zmieścić cały ten świat zwierzęcy, moją rodzinę, żywność, nie wiadomo na jaki czas, w czymś, czego znam wymiary i potrafię sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało. To jest niemożliwe, bym tam to wszystko pomieścił. A o nim jest powiedziane, że on z niezachwianą ufnością przystąpił natychmiast, byśmy powiedzieli, z entuzjazmem do tego, żeby to zbudować. że uznał, że będzie to dla niego bezpiecznym azylem, dla niego i dla jego rodziny. W księdze Ezechiela jest napisane w 14 rozdziale księgi Ezechiela, prorok mówi, że dzięki swojej prawości tylko trzy postaci by się usprawiedliwiły same. Daniel, Ijow i Noach właśnie. Że oni dzięki własnej swej sprawiedliwości by zostali przed Bogiem usprawiedliwieni. To znaczy, że jego sprawiedliwość nie była marnej próby. I gdyby go z kimkolwiek porównać, okazałby się człowiekiem sprawiedliwym, tak mówi prorok Ezechiel. Usprawiedliwiłby się dzięki swej prawości, dzięki swej nienaganności. Okazuje się, że w jakiś sposób chronił też swoją rodzinę, i, czyli usprawiedliwił niejako swoją rodzinę. Chociaż tradycja żydowska, co jest bardzo istotne, mówi o jego żonie. Jego żona miała na imię Nama, co znaczy przyjemna. I była z potomków Kaina. I się mówi, że między potomkami Kaina a Szeta była ogromna różnica co do moralności, etyki, jakiegoś prawego postępowania. I że dopiero później jakby ten destrukcyjny wpływ Kainitów zaciążył również na tych potomkach Szeta, syna Adama, o nim jest powiedziane, że był jak Adam. Był człowiekiem bardzo prawym, dobrym. A jednak po prostu z czasem ten destrukcyjny wpływ tych, którzy lubowali się w tym, co złe, jakby zakaził całe pokolenie, i mimo że była spośród Kainitów, to zachowała jakby swoją taką wewnętrzną integralność, i że jest powiedziane o niej właśnie, że była prawą kobietą. To, co jest określane na jego hańbę, i prorok Izajasz też mówi, wody Noacha, Maim Noach, jako określenie czegoś, co właściwie on się jakby do tego przyczynił. W ten sposób, że i tu czyni się porównanie jego z Abrahamem. Że mimo, że był człowiekiem prawym, on sądził, że sama jego własna postawa i że teraz ten korab buduje, że to jest wystarczające dla tego popsutego pokolenia. Że zobaczą, zapytają, tak? Zwrócą uwagę na niego samego i na to, co robi. I że powiedziane tak, że jego misja zakończyła się fiaskiem, ponieważ tak, on nikogo do niczego nie zachęcił. Nie próbował przekonać tych ludzi do czegokolwiek, tak, chciał swoją własną integralność zachować, ale i swojej rodziny, ale żadnego wysiłku nie włożył, żeby dotrzeć do swojego pokolenia. Zadbał o samego siebie. I jest powiedziane na początku paraszy, nazywa się Ish Tzadik Tamim. Dalej w paraszy, kiedy potop się zakończył. Dzisiaj jest Rosh Chodesh miesiąca Heszwan. Jest powiedziane, że w miesiącu Heszwan się zaczął potop i po roku w miesiącu Heszwan się zakończył. Potop się skończył i Tora już nie mówi Noach Ish Tzadik, tylko Tora mówi Noach Ish Adama, człowiek ziemi. I mówi się, że świadomie w Torze został inaczej nazwany, właśnie dlatego, że swojej misji zawiódł. Swojej misji nie przeprowadził dobrze. Wyszedł z niego rodzaj ludzki. Stąd jest w wszyscy są określani Bnei Noach. Wszyscy są synami Noacha. Cała ludzkość to synowie Noacha. Ale to określenie pokazuje, że ta misja jego zakończyła się fiaskiem. Kulminacyjnym momentem tego, że zawiódł, było to, że się upił. Najzwyczajniej w świecie się upił. Zawiódł sam, tak, przed Panem Bogiem, jak mówi prorok, by się usprawiedliwił, ale nie wpłynął w żaden sposób, nie wpłynął w żaden sposób na swoje pokolenie. Jest powiedziane, że to określenie, że człowiek ziemi, że ono nie, ktoś by mógł sądzić, że dotyczy, no bo się zaczął rolnictwem zajmować, tak? Jest powiedziane, on pług wymyślił, był bardzo mądrym człowiekiem. Tora zwraca uwagę na kolejność postaci, kiedy skończył się potop. Czytamy słowa Pana Boga: wyjdziesz ty, twoja żona, twoi synowie, żony twoich synów. I za chwilę dalej czytamy w Torze, że wyszedł Noach, jego synowie, jego żona i reszta. Tak? Że nawet nie zachował już tego porządku, który mu Pan Bóg podyktował. Integralność swoją w czas przed potopem zachował. Najbardziej obrzydliwe rzeczy ludzie robili, ale mówi się, że tą kroplą, która przelała czarę goryczy, nie było właśnie te najbardziej obrzydliwe rzeczy, tylko, byśmy powiedzieli, taki detal. Ale w oczach Pana Boga on zadecydował o tym, że ziemia musi zostać tak zniszczona. Ten brud musi być zmyty tą wodą potopu. Jest powiedziane, że najmniejszą jednostką monetarną wtedy był jeden pruta. O niskiej wartości moneta. Co jest też ciekawe, że jest powiedziane, że to aniołowie, którzy zeszli na ziemię, nauczyli ludzi obracać pieniędzmi. Że do tego momentu nic takiego nie istniało. I jest o niewielkim nominale moneta. I ustalono w tamtym świecie, że jeśli ktoś zabierze drugiemu, ukradnie, zrabuje. I to jest, Tora używa tego słowa Hamas. Także ziemia właśnie była pełna takiego rabunku. Hamas. Ustalono, że jeśli ktoś zabierze coś, porwie drugiemu poniżej wartości tego jednego pruta, jest niewinny. I ludzie zaczęli racjonalizować jakby grzech. I tak trwa do dzisiaj, że człowiek poszukuje, mam dylematy moralne i zaczynam kluczyć, tak? Meandry takie się pojawiają i próbuję jakoś usprawiedliwić w sobie coś, co w istocie powinno być nazwane, że to jest niedobre, niewłaściwe. To ja swoje dylematy moralne próbuję rozstrzygać na swoją korzyść. I tak było z tym pokoleniem, że próbowano zalegalizować rabunek. Jest podany przykład, ktoś niesie na targ owoce. Niósł figi. No i ja zabrałem jedną figę, następny człowiek zabrał jedną figę, następny jedną figę, nie więcej. Ponieważ miały wartość poniżej tej jednej monetki. Doszedł do targu i miał pusty kosz. że jakby i to jest rodzaj nikczemności, tak? Że teraz będziemy zalegalizujemy to, tak? dla własnej korzyści. I nie tylko to, że byli wulgarni, obrzydliwi, tylko właśnie to, że próbowali taką drobną rzecz, tak? Chcieli to zalegalizować. Chcieli w ten sposób właśnie funkcjonować i Pan Bóg postanowił z tego powodu zniszczyć ziemię, wygubić ludzkość. Teraz czytamy w pierwszym liście Piotra: Jeszua zmartwychwstał, nasz Pan zmartwychwstał i poszedł i głosił duchom. Nie wiemy, co powiedział, ale w pierwszym liście Piotra jest tradycja żydowska, że duchom, które są zamknięte w więzieniu, za czasów Noacha były nieposłuszne. I teraz mówi się tak, nawet imiona się tych duchów wymienia, tak? Były nieposłuszne. Powiedziały tak: pozwól nam, Panie, zejść na ziemię i my ludzi nauczymy pobożności. I Pan Bóg, znając efekty tego eksperymentu, zgodził się na to. Tak? Nie tylko nauczyli obrotu pieniędzmi, sztuki wojennej. Jak kobiety mają się upiększać? Tak? To oni wprowadzili kosmetyki. Jak wszystko inne, co jest związane z upiększaniem się pań. Mówi się, że to właśnie aniołowie, tak? Że list Judy mówi, opuścili zakreślony dla siebie krąg. I no, eksperyment właśnie w taki sposób się zakończył, że nie tylko, że się rodzili giganci, ale że to bezprawie i to popsucie się zwielokrotniło. I teraz jest powiedziane, zostali zamknięci. To jest, tradycja mówi, że to jest część duchów, która nie miała nic wspólnego z buntem szatana. To inna grupa służebnych duchów, które uczestniczyły w takim eksperymencie na ziemi, tak byśmy mogli to określić, i zostały zamknięte w więzieniu. Jest powiedziane tak, miejsce pod strażą. Drugi list Piotra nazywa to, zostały umieszczone w miejscu pod strażą. W traktacie Joma, mówiącym o Jom Kippur, jest powiedziane tak, 5 kilometrów od Jerusalem jest miejscowość El Dudo i urwisko skalne, z którego spychano kozła, który niósł grzechy Izraela. Mówiono, grzechy wróciły do źródła swojego. I że w tej, jakby w tym miejscu spychano tego kozła, ponieważ powiedziano, to tam zamknięto te duchy. Nieposłuszne za czasów Noacha, za czasów potopu. I jest list do Tymoteusza, mówi, podobną, to znaczy nawiązuje do tej treści, kiedy apostoł Paweł napisał, jest wielka tajemnica pobożności. I mówiąc na temat naszego Pana, mówi, że się ukazał anioł. Jakiś jest powód, dla którego rozmawiał, tak, z tymi, którzy, służebnymi duchami, które opuściły zakreślony dla siebie krąg, tak? Wszyscy inni ludzie zginęli z powodu swoich grzechów. Jak uczy Apokalipsa, zostaną wzbudzeni, tak, na sąd. Wszyscy, jakikolwiek człowiek istniał kiedykolwiek na ziemi, zostanie kiedyś, tak, przywrócony do życia i osądzony. A tu pozostaje inna, tak? Inna co do swojej tożsamości, zamysłu swojego, grupa służebnych duchów, do których poszedł nasz Pan. Jak można się tylko domyślać z jakimś poselstwem, tak? Z jakąś wieścią, ale pozostaje to jakby w jakiejś części mimo wszystko dla nas zakryte. Kiedy mówimy, że na hańbę Noacha i że ta misja jego zakończyła się fiaskiem, o jego myśleniu mówi tradycja, że wody zaczęły już narastać, pada. Te zawory ziemi otwierają się i on nadal nie wchodzi do arki. Ale nie dlatego, że sądził, że ktoś może przyjdzie i powie, wiesz co, chcę się ratować razem z tobą, tylko sądził, że Bóg jednak okaże miłosierdzie światu zamieszkałemu. I że to, co powziął, odwoła swoją decyzję. Jest powiedziane, Noach został przymuszony przez Boga do tego, żeby wszedł do korabu i jak pisana Tora mówi, sam wiekuisty zamknął drzwi tak tego schronienia. Parasza ma 153 wersety i mówi się, że to jest wartość liczbowa imienia Betsalel w cieniu Haszem, ponieważ tak jak Betsalel w cieniu Haszem uczynił Tewę, arkę dla przymierza, tak też Noach tak w cieniu Haszem uczynił Tewę, bo tego samego słowa używa Tora, uczynił skrzynię, w której znalazł ratunek ze swoją rodziną. Ale to jest również wartość liczbowa słów Awi, Iska, Lot. Ojciec Iski, Lota. Tu się kłania tak, żydowska tradycja. A kto to Iska? Tak? Już z tekstu pisanego można, już on zmusza człowieka do myślenia, kto to mogła być ta Iska. Tak? I jak jest wyjaśnione, że to jest Sara. I teraz o kogo chodzi Awi, Iska, Lot? Czy o Harana, tak? Brata Awrama, jak jest powiedziane, umarł w Ur Kasdim. Ogień Chaldejczyków, Ur Kasdim, że jest powiedziane, zostali poddani próbie. To była druga próba Awrama. Pirkei Avot mówi, 10 próbom został poddany nasz ojciec Abraham. Trzecią próbą jest parasza Lech Lecha, że Bóg do niego mówi, idź do miejsca, które ci pokażę. To jest jego trzecia próba. Drugą jest Ur Kasdim, rozpalony ogień i on ze swoim bratem zostaje do tego ognia wrzucony. I jest powiedziane, wiara Harana była chwiejna. I spłonął w tym piecu. A Awram wyszedł z pieca nietknięty, co wzbudziło tak, z jednej strony nieprawdopodobną złość, a zarazem ogromny lęk Nimroda, tak, tego, który próbował Awrama spalić w ogniu. I on ma trójkę dzieci. Tak. I teraz Awi, Iska, Lot, że jest pytanie Haran, czy o Harana chodzi? I jakby jest wyjaśnione, że chodzi o Awrama, że on stał się ojcem dla Sary i dla Lota, Awi w znaczeniu tradycyjnym, nauczyciel, mentor, ktoś, kto daje dobre, właściwe wskazówki, by móc tak radzić sobie w życiu. Stąd to określenie ojciec jako rodziciel, ale jako właśnie też ktoś, kto jest mądry i daje mądre, dobre rady, dobre wskazówki. Jak nauczyciel też tak jest określane właśnie to Awi. I jest powiedziane, jest następna parasza, jest Lech Lecha, I tam Abraham słyszy, że ma pójść do ziemi, którą Bóg mu wskaże, ale w dzisiejszej paraszy czytamy, że on ze swoim ojcem podjęli decyzję, że opuszczają miejsce swojego urodzenia i jest powiedziane, ruszamy do Kananu. Że jest, a ostatecznie osiedli w Haranie. Tak? I tam słyszy, idź do miejsca, które ci wskażę. Ale to, że sami wyruszyli ze swojego środowiska, to świadczy o Abramie, że to był człowiek wyjątkowy, tak? I raz się ktoś taki pojawi. Dlatego jest powiedziane, ojciec wszystkich ufających Bogu, tak? Taki człowiek się raz pojawia, o nieprawdopodobnej inteligencji, mądrości i ogromnym nagromadzeniu dobra w sobie, chesed, takiej miłości, że on dając ją nie chciał nic w zamian. I badał miejsca, w których przebywał, przyglądał się ludziom, jakie są ich cechy, takie coś, co ich wyróżnia, tak? Albo całe grupy, przyglądał im się, mówił, o, u nich jest taka dominująca cecha. I badał miejsca dla osiedlenia się. Uważał, że jest odpowiedzialny jakby za wszystkich i teraz muszę wybrać miejsce najwłaściwsze dla siebie. Kto będzie moim sąsiadem? Co to są za ludzie, pośród których miałbym mieszkać? I on niesamowicie błyskotliwy był i ten jego taki sprawiedliwy duch pozwalał mu badać ludzi, miejsca, całe społeczności. I z tego powodu wędrował. Tak? Szukał właściwego miejsca na osiedlenie, aż, jak jest powiedziane, przyszli do Kananu i tam na chwilę tylko byli i odpowiedział tak, tu jest inny duch, którego w ogóle nie rozumiem, nie znam, nie wiem, co to jest, ale to jest coś zupełnie innego niż wszystkie miejsca, w których byłem. Mimo, że to była ziemia splugawiona, tak? Najbardziej ohydne pokolenia tam i bezczelne mieszkały, tak? Wszyscy potomkowie Kanana, którego przeklął Noach. A jednak uznał, że to jest miejsce jakieś wyjątkowe i dlatego słyszy od Pana Boga w paraszy Lech Lecha, idź, ja ci pokażę to miejsce. Tak? I to jest Eretz Izrael. I w sensie materialnym, i w sensie duchowym. To jest ten poziom, do którego każdy człowiek powinien dążyć. Właśnie przez współczucie, wyrozumiałość, łagodność, pokój. Przez to, co charakteryzowało jego samego, przez chesed. Wielką taką miłość, którą miał do ludzi. Tak? Gotowość świadczenia dobra drugiemu człowiekowi, co jest godne największej pochwały i naśladowania. Jak się mówi, no właśnie raz tylko się taki ktoś pojawia i teraz jest, staje się wzorcem do naśladowania. Niech Bóg będzie między nami błogosławiony. Powstańmy do modlitwy.